tym razem skuteczna okazała się pomoc miejscowego społeczeństwa. Stwierdzono bowiem, że Zygmunt M. wypożyczał wózek, którym wiózł jakiś duży worek. Prawda okazała się szokująca. W dole defekacyjnym cukrowni Gosławice znaleziono w worku zwłoki młodej dziewczyny.
Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieści.
Alicja była wtedy 19-letnią mężatką, pracowała jako kelnerka w restauracji w Kleczewie, koło Konina. 1 lutego nie zgłosiła się do pracy. Jej zwierzchnicy nie przejęli się tym, uznali, że pojechała na zajęcia do kaliskiej szkoły. Parę dni później do lokalu zadzwonił jej mąż, 22-letni Zygmunt. Powiedział, że żona jest chora, a zwolnienie dostarczy w późniejszym terminie. Ta zabawa w chorobę trwała dość długo, donosiła redakcja Południowej Wielkopolski w jednym z numerów z 1973 roku. Ale nikt nie nabrał podejrzeń. Do przełomu doszło, kiedy matka Zygmunta odwiedziła syna i znalazła u niego list. Przeczytała go. Treść musiała ją zszokować, chociaż dziennikarz wspominał o zaintrygowaniu. Jej syn pisał w owym liście, że zamordował Alicję. Przyczyną miała być jej zdrada. Powiadomiona milicja pojechała do domu młodego małżeństwa. W trakcie przeszukania funkcjonariusze stanęli przed zabarykadowanymi drzwiami prowadzącymi na strych. Wyważyli je. W środku znaleźli ciało Zygmunta. Popełnił samobójstwo. Nigdzie nie było zwłok Alicji. Specjalna ekipa śledcza rozpoczęła intensywne poszukiwania Alicji M. Kontynuował redaktor podpisany jako J.K. Trwało to bardzo długo. I tym razem skuteczna okazała się pomoc miejscowego społeczeństwa. Stwierdzono bowiem, że Zygmunt M. wypożyczał wózek, którym wiózł jakiś duży worek. Prawda okazała się szokująca. W dole defekacyjnym cukrowni Gosławice znaleziono w worku zwłoki młodej dziewczyny. Była to Alicja M. Stwierdzono, iż pozbawiono ją życia, uderzając ostrym narzędziem w głowę. Podobno zwłoki zamordowanej kobiety, właściwie młodej dziewczyny, ukryte były przez jakiś czas w szafie. Najsmutniejsza bodaj informacja była taka, że to młode małżeństwo osierociło 1,5-roczne dziecko. Nie wiem, jak potoczyły się dalej losy śledztwa. Zupełnie przypadkowo wszedłem w posiadanie wycinka z Południowej Wielkopolski. Ale być może właśnie mimowolne ucięcie opowieści na jego temat sprawiło, że w mojej głowie zaczęły pojawiać się kolejne pytania. Jak doszło do zabójstwa? Afekt, premedytacja, przypadek podczas szamotaniny? Dlaczego targnął się na swoje życie? Czy myślał o córeczce? Po co napisał list? Co było w tym liście? Przyznaję jednak, że najbardziej intryguje mnie pytanie o samobójstwo. Dlaczego to zrobił? Rozpacz? Chęć uniknięcia kary? Depresja? Czy ten niezwykle młody mężczyzna zagubił się w świecie własnych emocji, wpadł w egzystencjalną matnię, zastawioną przez samego siebie zasadzkę, której nie było w jego odczuciu żadnego sensownego wyjścia? Zagadka ludzkiego umysłu jest wciąż nieodgadniona, pisała Ewa Arnacka, puentując swoje rozmowy z psychiatrą doktorem Jerzym Pobochą, zatytułowane Zrozumieć zbrodnie. Tyleż to prawdziwe, co banalne, prawda? Wymowne jest to, że taką właśnie ogólnikową konkluzją kończy się ta bardzo ciekawa książka. Może nic więcej nie można powiedzieć o ludzkim umyśle, także o tym zbrodniczym w ramach wiarygodnego podsumowania. Moje drogie, moi drodzy, ten odcinek jest początkiem miniserii, w której opowiem wam o mojej najnowszej książce, którą można już od jakiegoś czasu słuchać na platformach streamingowych, takich na przykład jak Storytel.
Michał Larek. Morderca w potrzasku. Mroczne opowieści o zbrodniach, pościgach, samobójstwach.
Motto wziąłem z książki Waldemara Kosińskiego W dół do nieba, będącej zbiorem reportaży. Jeden z nich dotyczy młodocianego mordercy. Był jak zapętlony do klatki szczur, który odgryza własny ogon. Z miasta dochodziły go echa prowadzonego śledztwa. Przesłuchiwani byli jego koledzy i dziewczęta, z którymi sypiał. Babcia doniosła mu o przeprowadzonej rewizji w ich mieszkaniu i znalezieniu za piecem podgumowanego płaszcza ze śladami zakrzepłej krwi. Dusił się. Książka audiobook składa się z 6 rozdziałów poświęconych 6 niezwykle ciekawym historiom. Wspominałem o nich w swoich podcastach, ale dopiero ta publikacja przynosi porządne, rozbudowane i pogłębione w miarę moich skromnych możliwości rekonstrukcje. Znajdziecie tu dużo nowości, smaczków, nieznanych scen i scenek. Rozdział pierwszy poświęcony jest Sokiście, który lubił kryminały, czyli o młodym człowieku, który po kolei wymordował swoją rodzinę. Drugi – wampirowi z Marianowa, czyli Józefowi Plucie. Udało się pozyskać dużo ciekawych informacji, a niektóre z nich skłaniają do tego, żeby spojrzeć na przestępcę w jeszcze bardziej dramatycznym i gorszym świetle. Trzeci opowiada o pościgu za kanibalem. Jest to historia o Henryku M. Długo zbierałem materiał do tej historii, a zacząłem od mglistych i bardzo niedokładnych wspomnień zaprzyjaźnionych oficerów. Antybohaterem czwartego jest Diabeł z Wałcza. O tej tragicznej historii nigdy wam nie opowiadałem. Zaczyna się tak. 20 stycznia 1985 roku. Zimowe ferie szkolne dobiegają końca. Pewien niepozorny mężczyzna, fryzjer z zawodu, zapalony wędkarz, przyjeżdża do teściowej po swoje młodziutkie córki. Chce je zabrać do domu. Kobieta jest zdziwiona, przecież dziewczynki miały zostać do niedzieli, ale nie protestuje. W końcu to ojciec i wie, co robi. Wracają do Wałcza. Mieszkają w jednym z blokowisk na wojskowym osiedlu. Na parterze, pod szesnastką. Kiedy parę dni później wejdzie do jego mieszkania Edmund Wolski, wówczas dziennikarz Tygodnika Pilskiego, poczuje obecność diabła. Według niego bestialski mord na własnej rodzinie, zakończony samobójstwem, dokonał się z podszeptu jakiejś złowrogiej siły. To było opętanie, opowiadał mi. Jakieś opętanie na niego przyszło. Piąty rozdział nosi tytuł Podwójna bruzda, czyli zły bratanek, i stanowi rekonstrukcję sprawy z końca lat 80., którą prowadzili Jerzy Jakubowski, doskonale znany wam oficer, oraz Waldemar Ciszak, ówczesny prokurator, z którym napisałem dwie książki, w tym reportaż o Kolanowskim pod tytułem Martwe ciała. Z mecenasem Ciszakiem, być może pamiętacie, napisałem przed laty Mężczyznę w białych butach, beletryzowany reportaż o Tadeuszu Kwaśniaku. Na potrzeby Mordercy w Podrzasku przygotowałem nową wersję opowieści o Kwaśniaku, czyli seryjnym gwałcicielu i zabójcy młodych chłopców, którego osobiście zatrzymali Marek Bronicki oraz Włodzimierz Oses. Czym się charakteryzuje ta nowa wersja? Jest czystym reportażem, nie zawiera żadnych beletryzowanych i fikcyjnych elementów. Rozdział nosi tytuł Dusiciel z Zielonej Góry. Moje drogie, moi drodzy, zapraszam was do podróży w czasie śladem morderców, którzy znaleźli się w Podrzasku. Będziemy w niej towarzyszyć ludziom, którzy w taki czy inny sposób zapisali się na kartach opisywanych przeze mnie śledztw, funkcjonariuszy milicji i policji, dziennikarzy, medyków, sądowych, świadków. Zanurzymy się w żywych opowieściach, które na rozmaite sposoby rekonstruują i interpretują mroczne wydarzenia. Elementem łączącym poszczególne sprawy będzie wątek samobójczy, przybierający w kolejnych rozdziałach różne formy. Zachęcam was gorąco do zalogowania się na platformie streamingowej typu Storytel i wysłuchania Mordercy w Podrzasku. Lektorem jest znakomity aktor Mariusz Bonaszewski, a producentem Nine Realms. A teraz posłuchajcie fragmentu o Sokiście, który lubił kryminały. Dobrego, frapującego odbioru.
Sokista, który lubił kryminały. ...1972 rok, wielkopolska wieś niedaleko Krotoszyna. Młody sokista, Janek G., wraca do domu. Wdaje się w bójkę z pijanym ojcem i zabija go siekierą. Ale to dopiero początek. Tego dnia zabija jeszcze matkę i siostrę. Gdy uświadamia sobie, co zrobił, postanawia popełnić samobójstwo. Zabiera ze sobą linkę oraz notatnik i rusza do okolicznego lasu, żeby powiesić się na gałęzi drzewa. Zanim założy sobie pętlę na szyję, napisze list w służbowym notatniku, w którym wyjaśni, co i dlaczego zrobił. Tę makabryczną historię zrelacjonował mi stary emerytowany oficer, podinspektor Michał Czechanowski, który w latach 70. pracował jako dochodzeniowiec w poznańskiej komendzie wojewódzkiej MO. Był wówczas śledczym obsługującym najpoważniejsze przestępstwa w regionie. Nie pamiętam, kiedy dokładnie to było. Na pewno początek lat 70. Na komendę przyszła informacja, że w okolicach Krotoszyna popełniono potrójne zabójstwo, opowiadał mi podinspektor Czechanowski. Dostaliśmy od naczelnika polecenie, żeby udać się na miejsce i przeprowadzić czynności. Kiedy dotarliśmy do Krotoszyna, a była nas chyba trójka, poszliśmy do komendy powiatowej. Tam poinformowano nas o szczegółach zdarzenia. Straszna sprawa, powiedzieli tamtejsi funkcjonariusze. Czegoś takiego u nas jeszcze nie było. Otóż stan faktyczny wyglądał następująco. Jasio, 20-paroletni sokista, wzorowy pracownik, mający uprawnienia do posiadania w czasie służby broni długiej i krótkiej, ruszył po nocnej zmianie do domu, a mieszkał z rodziną w Kobiernie, wiosce położonej parę kilometrów od Krotoszyna. Idąc, spotkał po drodze swojego ojca, który jechał po pijanemu na rowerze. Zaczęli rozmawiać. Syn skarcił go i powiedział mniej więcej coś takiego. Tato, ja cię ostrzegam, więcej mi nie pij. Ojciec oburzył się. Nie będziesz mnie pouczał, gówniarzu, burknął i udał się w swoim kierunku. Nie wiem, czy odepchnął od siebie Jasia, ale chyba doszło wtedy do jakiegoś starcia, co być może okazałoby się ważne w kontekście późniejszych zdarzeń. Ale wtedy jeszcze nic nie zapowiadało tragedii. Jasio ruszył dalej. Czy był zły, wkurzony? Tego niestety nie wiem. W końcu doszedł do celu. Było rano, mniej więcej pomiędzy 6 a 8. Jego rodzina miała typowe gospodarstwo. Był tam dom mieszkalny, stodoła, obora, podwórko, płot na podwórzu, sznurki od bielizny. Kiedy Jasio wszedł, w środku nikogo nie było. Ani mamy, ani siostry. Ojca też nie. Po jakimś czasie pojawia się ojciec. Jest pijaniutki, chwieje się na nogach. Ledwo prowadzi ten swój rower. Stają naprzeciwko siebie w przedsionku. Syn wbija w niego wzrok. Jest zapewne mocno wkurzony. Ostrzegałem cię, mówi. Ostrzegałem. Ojciec reaguje na to krzykiem. Wtedy Jasio oznajmia, że to się już nigdy nie powtórzy. Chwyta siekierę i uderza go w głowę. Ten martwy pada na ziemię. Dosłownie na ziemię, bo podłoże nie było niczym wyłożone. Syn prawdopodobnie myśli w tamtej chwili, że trzeba pochować starego. Sięga po łopatę, patrzy na martwego ojca, mierzy wzrost, szerokość i kopie grób. Kopie, kopie, kopie. Idzie mu to bardzo szybko. Młody jest, ma krzepę. Gdy już wykopał połowę, w progu staje mama. Omiata przerażonym wzrokiem Jasia i swojego martwego męża. Jezus, Janek, coś ty zrobił, krzyczy. Mama, cicho, cicho, odpowiada zabójca. Mama łapie się za głowę i krzyczy, ludzie, ludzie. Jasio ponownie chwyta siekierę i uderza biedną kobiecinę. Trach, kolejny trup. Chłopak przygląda się badawczo dziurze w ziemi, która ma posłużyć za grób i stwierdza, że jest trochę za mała. Trzeba ją pogłębić i poszerzyć, myśli sobie i kopie dalej. Kiedy robotę skończył i stwierdził, że rezultat jest zadowalający, do mieszkania wchodzi siostra. Wchodzi, szeroko otwiera oczy w reakcji na ten wstrząsający widok i wydobywa z siebie okrzyk przerażenia. Jasio przyciąga dziewczynę do siebie i ją też pozbawia życia zakrwawioną siekierą. Brzmiało to tak makabrycznie, że aż niewiarygodnie. Jak uboga wersja tak zwanego slashera, czyli horroru, którego akcja polega na tym, że antybohater wyżyna kolejne ofiary. I co było dalej? Zapytałem. No cóż, odparł podinspektor. Przestał kopać. Musiała nastąpić u niego jakaś refleksja. Chłopak ubrał się, wziął notatnik i wyszedł na podwórze. Zdjął linkę, taką, na której wiesza się pościel, i włożył ją do kieszeni. Wsiadł na rower, swój albo ojca, nie wiem, i pojechał do lasu. To były jakieś 3-4 kilometry. Zatrzymał się, siadł pod drzewem, wyciągnął notatnik i zaczął pisać coś w rodzaju listu pożegnalnego. W dniu takim a takim zabiłem tatę, bo pił, mamę i siostrę. Jestem złym człowiekiem. Postanowiłem wymierzyć sobie sprawiedliwość. Powiesić się. Napisawszy te słowa, schował notatnik oraz długopis do kieszeni, przystawił rower do drzewa, wszedł na siodełko i nałożył sobie pętlę na szyję. Odepchnął rower i zawisł. Ale sznurek był sparciały, więc pękł. Jasio spadł na ziemię. Znowu nastąpiła refleksja, otrzeźwienie. W efekcie chłopak postanawia zgłosić się na milicję. Idzie więc do Krotoszyna, do komendy. Staje przed dyżurnym z tym urwanym sznurkiem na szyi i mówi: proszę pana, zabiłem ojca, matkę i siostrę. Co mi tutaj głowę zawracasz jakimiś bzdurami? Irytuje się funkcjonariusz. To nie pierdoły. Ja naprawdę to zrobiłem, zabiłem swoją rodzinę. Dyżurny patrzy na niego badawczo. Wejdź pan tutaj, mówi w końcu, zapraszając go do środka. Po chwili Jasio zostaje zatrzymany. Dyżurny wysyła radiowóz do jego domu. Ku swojemu zdumieniu mundurowi potwierdzają słowa chłopaka. Na miejsce zbrodni przybywa pogotowie, lekarz, technicy i inni. My, czyli ekipa z poznańskiej komendy wojewódzkiej, przyjechaliśmy chyba na drugi dzień. Zwłoki zamordowanej rodziny leżały już w kostnicy, a Jasio siedział w areszcie. Gdy pojawił się prokurator Andrzej Petryniak, na którego mówiono Peta, zaczęliśmy zastanawiać się, co robić dalej.
Mam nadzieję, że fragment zaintrygował was i nabraliście apetytu na ciąg dalszy. Wejdźcie zatem na swoją ulubioną platformę streamingową, na przykład Storytel, i posłuchajcie Mordercy w Potrzasku, czytanego przez Mariusza Bonaszewskiego. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za życzliwy odbiór. A następny odcinek będzie poświęcony wampirowi z Marianowa, czyli Józefowi Plucie, który dokonał niesławnej siekierezady. Thank you.